Może tak króciutko powiem takie świadectwo na temat postu. My w zborze, gdzie byłem wychowany, w grupie zborze stanowczych chrześcijan, było post, to było już regularnie każdy miesiąc, kiedy było łamanie chleba, a niezależnie od tego były takie indywidualne posty za jakąś potrzebą. I pewnego razu na naszym terenie zdarzyła się taka rzecz, no ja tego nie umiem wytłumaczyć, ale małżeństwo, oboje wierzący, rodzice i jednej i drugiej strony starzy wierzący. I ta młoda niewiasta po wyjściu za mąż urodziła dziecko i wróciła do domu, to znaczy urodziła w domu i pojawiła się no, tam ta padaczka poporodowa, czy jak to lekarze określają. W każdym razie na imię Jezus ta kobieta, która dopiero co urodziła dziecko, słaba, ona, coś się z nią działo. Rodzice, teściowie, bo wszyscy razem tam byli przerażeni, co się stało. Poprosili dwóch braci, żeby przyszli modlić się. I kiedy przyszli ci bracia modlić się, to ta niewiasta zerwała się z tego łóżka, to na wsi było i tam przy piecu, tam gdzie się węgiel tłucze, czy drewo się jeszcze na kawałki robi, takie mały toporek były. Z tym toporkiem ci dwaj bracia uciekli. No i co teraz zrobić, nie? Oczywiście ten teść zwrócił się do lekarza, lekarz przyjechał pogotowie, kaftan i do, u nas na naszym terenie, najbliższy zakład psychiatryczny jest w Rybniku, do Rybnika. No, do Rybnika, wierząca osoba. To był taki szok dla tych teściów i dla tych rodziców też. I ten teść prosił tego lekarza, żeby zezwolił na to, żeby ona jeszcze została w domu jakiś czas. I ten lekarz kazał mu podpisać takie oświadczenie, na 72 godziny może zostać jeszcze w domu, ale na odpowiedzialność tego teścia. I teraz ogłoszono u nas wśród braci taki alert. My się musimy modlić i musimy pościć. To była sobota, niedziela, do poniedziałku był ten termin. I to było jeszcze wtedy, kiedy wszyscy pracowali w sobotę. Wtedy nie było wolnych sobót. I w naszym zborze braciego, no mało kto z nas miał telefon. To wszystko na rowerze, no myśmy niektórzy już mieli motocykle i taki alarm, ogłaszamy post. I chciałbym powiedzieć, że dwie doby był post i dwóch braci, jeden z tych, który uciekał 3 dni wcześniej, przyszli do tej niewiasty, przyszli do tego domu i w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazali temu duchowi nieczystemu, żeby wyszedł z tej niewiasty. I to się stało. Chciałbym powiedzieć, że były następne dzieci w tej rodzinie i wszystko odbywało się normalnie, wszystko przebiegało. I ja to mówię tylko dlatego, że nie rozumiem, dlaczego akurat wierzące rodziny i wierzący teściowie, a więc sami wierzący, szczerze wierzący, ci teściowie i to usługujący bracia i coś takiego się zdarzyło. Tak wszyscy stawiali to pytanie, czy jest to możliwe, ale za mnie szukaliśmy tyle odpowiedzi, ale wszyscy i było nas ponad 30. I ten brat, który przychodził, mówi, jeśli naprawdę chcesz, żebyś pościł, nie tak, no bo to wypada, ale leży ci to na sercu. Pan na to odpowiedział. Ja to mówię jako na świadectwo, że Pan nie zostawia bez odpowiedzi. I wiem, że są momenty, kiedy my indywidualnie pościmy u siebie w domu za jakąś sprawą, czy jak mamy się gdzieś udać. Jest bardzo dobrze, jeśli można pościć, że jest dwóch, co najmniej takich dwóch, bo jeśli się dwóch zgodzi i dwóch pości, to już jest wielka pomoc i skuteczne działanie. No myśmy się wtedy, to znaczy starsi bracia, byłem wtedy jeszcze trochę młodszy, to na podstawie tego, kiedy Pan Jezus chodził z tej góry przemienienia z uczniami, 3 uczniami, a tamci pozostali uczniowie mieli problem z tym opętanym i potem pytali Pana Jezusa, dlaczego myśmy go tego wygnać nie mogli. A on co powiedział? Że przez modlitwę i post, prawda? I to było takie nauczanie i na tej podstawie myśmy pościli i Pan na to odpowiedział. Ja chciałem dzielić się, może to jest tak związane z tym, że ciągle tylko słyszymy w radiu, w tych środkach masowego przekazu, to melodia Abba, Ojcze, jestem przerażony, jak to nasze społeczeństwo śpiewa, bo jestem też członkiem tego społeczeństwa i od momentu, kiedy pierwszy raz to w ogóle zaczęto śpiewać ten hymn Abba, Ojcze, w hali ludowej we Wrocławiu, ja się przeraziłem i to ciągle się powtarza. Pan Jezus sam powiedział, nikogo nie nazywajcie Ojcem, bo jest nasz Ojciec Niebieski. No, u nas się to tak rozpowszechniło i w tej chwili jest taka atmosfera w kraju, że wszyscy, no nie wszyscy, ale bardzo wiele ludzi podniecony jest tym, że przyjechał papież. Ja chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad dwoma wersetami z Ewangelii Łukasza, z 11 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. To jest bardzo znane miejsce i ono dotyczy modlitwy Ojcze Nasz. Chciałbym od razu powiedzieć na wstępie, że ja nie przyjechałem tutaj, żeby jakieś seminarium na temat modlitwy Ojcze Nasz przeprowadzić, bo na to by trzeba na pewno 5 albo 6 spotkań i może mieliście coś takiego już przeprowadzone w zborze. Ja chciałbym te dwa wersety przeczytać. Rozdział 11 Ewangelii Łukasza, pierwszy i drugi wiersz. I stało się, gdy on, to znaczy Jezus, był na niektórym miejscu modląc się, że gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył uczniów swoich. I rzekł im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. My mamy dwa miejsca w Nowym Testamencie, gdzie ta modlitwa Ojcze nasz jest przekazana. Jedna modlitwa jest to przekazane w czasie kazania na górze. Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza podaje modlitwę Ojcze Nasz i od razu mówi o sposobie, jak należy się modlić. I w Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi: gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, ale wejdź do komory i tam się módl. I mówi, i żeby to nie było takie powtarzanie tylko dla samego powtarzania. Pan Jezus bardzo na to zwraca uwagę i on nawet mówi, że wejdź do komórki. Komórka w języku greckim, tam jest użyte słowo tameon, to było jedyne pomieszczenie w domu takiego przeciętnego Izraelity, które było miało zamykane drzwi i nie miało okna. To była taka ala, taka śpiszarka czy taki schron i tam należało wejść i tam się należało zamknąć. Tak Pan Jezus mówi o tej modlitwie. Teolodzy dyskutują na tym, czy to było wspólne, czy to jest to samo opisane przez każdego ewangelistę inaczej, czy to przez Mateusza, czy przez Łukasza. Ja rozumiem, tak jak czytam Słowo Boże, że to miało miejsce osobno, kiedy uczniowie byli razem z Jezusem i oni widzieli, jak Pan Jezus oddalał się i modlił. My wiemy, że Pan Jezus bardzo dużo czasu spędzał na modlitwie i to spędzał to ten czas na modlitwie w nocy. Przez dzień on usługiwał, a w nocy uczniowie szli spać, a my czytamy, no, na przykład w Ewangelii Łukasza, zresztą nie tylko, czytamy, że on odchodził na osobne miejsce i modlił się. I modlił się, żeby mieć społeczność z Bogiem, ze swoim Ojcem. I kiedy my czytamy ten 11 rozdział, te pierwsze dwa wiersze, możemy sobie powiedzieć, w tych czasach, jeśli był jakiś nauczyciel i miał swoich uczniów, to oni nie odstępowali od Niego ani w dzień, ani w nocy. Oni Go obserwowali, oni starali się Go naśladować, starali się tak myśleć, jak On i robi to, co On robił. I my zauważamy jedno, uczniowie teraz patrzą, Pan Jezus był gdzieś indziej, myśmy spali, a teraz On teraz przyszedł i to pragnienie w nich powstało, Panie, naucz nas modlić się. I tu od razu jest napisane, że Jan Chrzciciel, który miał swoich uczniów, on ich też nauczył jakiejś modlitwy. Jakie my nie wiemy, bo tu nie jest napisane. I z tego możemy wnioskować, że nauczyciele w Izraelu nie pozostawili dla swoich nie nauczali jakiejś krótkiej, zwięzłej modlitwy. Można przypuszczać, że taką modlitwę nauczył swoich uczniów Jan Chrzciciel. I dlatego oni się zwracają do Pana Jezusa i mówią, Mistrzu, Panie, Ty jesteś ten, który wszystko wie, naucz nas modlić się. I my czytamy, że Pan Jezus im nie powiedział, no my musimy osobno się zejść, ale On im od razu przekazał tą modlitwę pańską. I może takie pytanie się pojawi, czy Żydzi się nie modlili? Nie, Żydzi się modlili, to się bardzo dużo modlili i długo i było przepisane godziny, kiedy się modlili rano o 3:00 i jak zaczynał się zachód słońca. Ale chciałbym powiedzieć, że nastawienie Żydów do modlitwy, nastawienie Izraelitów było nieco inne niż wynika z tej modlitwy Ojcze Nasz. My możemy zauważyć, że Izraelici powoływali się i w rozmowie z Panem Jezusem i mówili Ojciec nasz Abraham, my mamy Ojca naszego Abrahama. I to we wszystkich trzech Ewangeliach jest napisane Ojciec nasz Abraham. Pan Jezus bardzo ostro im odpowiada, gdybyście byli synami Abrahama i tak dalej, my o tym wiemy, ale oni mówili zawsze Ojciec nasz Abraham. I to w każdej Ewangelii występuje, no w trzeciej, ja tylko tak, ponieważ jesteśmy przy Ewangelii Łukasza, trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, 8 wiersz, Pan Jezus mówi, przynoście wtedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić sami w sobie ojca mamy Abrahama. I to we wszystkich trzech Ewangeliach jest, a w Ewangelii Jana Pan Jezus, kiedy rozmawiał z Samarytanką, to ona mówi, że ojciec nasz Jakub dał nam tą studnię. Samarytanie, oni, my wiemy, że to byli tacy ludzie w stosunku do Izraelitów, oni nimi gardzili, to było takie, no, trochę mniej wartościowe, bo to byli wymieszani Izraelici z tymi poganami, więc oni nimi gardzili i ta Samarytanka mówi, ojciec nasz Jakub dał nam tą studnię. I chciałbym powiedzieć jedno, że Żydzi w tym czasie uważali się za tych jedynych, dla których jest darowane zbawienie i oni na wszystkich innych patrzyli tak z odrazu. Oni się nie bratali, oni się od nich wręcz odwracali i nie wolno im było się nawet z nimi, z innymi kontaktować. My wiemy, zanim Piotr poszedł do domu Korneliusza, to musiał mieć to widzenie, będąc u tego Szymona Garbarza, a kiedy przyszedł już do Korneliusza, bo Pan mu powiedział, że nic nie wątp, ale idź, to kiedy on przyszedł do Korneliusza, to co on powiedział? Chwała Panu, żeście mnie zaprosili? Nie, on zaczął od tego, wy wiecie, że Żydowi się nie godzi, żeby wchodził między nieobrzezanych. Takie było nastawienie Żydów, a oni się modlili. Ale ich nastawienie do modlitwy, do tego było i do tych, którzy byli z pogan, było zupełnie inne. Może tak króciutko tylko powiem, jakie modlitwy były praktykowane w Izraelu. A więc 3 razy dziennie, jak mówiłem, rano o 3:00 po południu i pod wieczór, kiedy zaczynał się zachód słońca. I ta modlitwa brzmiała, to było Szema, słuchaj Izraelu, to było żydowskie wyznanie wiary. I to żydowskie wyznanie wiary było przekazane przez Mojżesza, 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, i to każdy Żyd musiał powtarzać. I do tego jeszcze był ten, się ubierali, no, przywdziewali specjalnie takie narzuty, można to zobaczyć na przykład w pawilonie żydowskim w Oświęcimiu, bo oni z tym przychodzili, oni sobie jeszcze tutaj w takiej skrzyneczce drewnianej, która była, tam był zwój, tam był dekalog, to zakładali na głowę i potem był jeszcze zwój proroctwa Izajasza, oni sobie to tak odwijali i tak się modlili. I ta modlitwa, to był, ona jest ujęta w 5 Księdze Mojżeszowej, zresztą i w 4 również, to zaczynali od tego, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest, będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej, a będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim. I będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich siedząc w domu Twym, będąc w drodze, kładąc się i wstawając, i przywiążesz je na znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich, na bramach, na tych frędzlach, które mówiły o tym przypominaniu modlitwy. Chciałbym powiedzieć, w ten sposób się zaczynała modlitwa żydowska. Ona była 3 razy dziennie powtarzana. I oprócz tego była jeszcze inna modlitwa, to Szymon Esra, to jest te 18 błogosławieństw. I chciałbym powiedzieć, że ta modlitwa Szymon Esra, ona była mówiona rano i wieczorem. W południe było ulgowo, tak troszeczkę krócej. I ta modlitwa składała się z 970 słów. I to musiało być wypowiedziane. I oni się tak modlili. I ci Żydzi, i ja przypuszczam, że ci uczniowie Pana Jezusa, kiedy jeszcze chodzili do tej szkoły rabinistycznej, bo w synagogach nauczali rabini tych wszystkich różnych praw, że oni się też tego nauczyli. Ale to im nie wystarczało, dlatego zwrócili się do Pana: Panie, naucz nas modlić się. I gdy my porównamy tą modlitwę Szymon Esre i modlitwę Ojcze Nasz, to stwierdzamy, że tam jest 10 razy więcej słów w tej modlitwie, aniżeli w modlitwie Ojcze Nasz. A wiemy, jak treściwą jest ta modlitwa. Chciałbym powiedzieć, że w modlitwie Ojcze Nasz, którą podyktował sam Pan Jezus, mówi o potwierdzeniu synowstwa Pana Jezusa, że Bóg jest Jego Ojcem. I to potwierdzenie, my wszyscy znamy to wydarzenie, kiedy Pan Jezus wziął 3 uczniów na tą górę, Tabor czy to Hermon, w każdym razie był na tej górze przemienienia i tam usłyszeli: to jest Syn mój miły, którego słuchajcie. Tam był Pan Jezus ze swoimi uczniami i oni usłyszeli: to jest Syn mój miły, którego słuchajcie. I to jest ciekawe, że Pan Jezus schodzili z góry, mówił o tym, żeby o tym nie mówili, dopóki On nie zmartwychwstanie. I my dopiero spotykamy się z tym, kiedy apostoł Piotr w swoim liście tak bardzo wyraźnie o tym pisze. I teraz chciałbym powiedzieć, że w modlitwie Ojcze Nasz zauważamy pewną nowość, którą wprowadził kto? Sam Pan Jezus. Pan Jezus mówi, że Bóg jest naszym Ojcem. Bóg jest naszym Ojcem. Nie tylko narodu izraelskiego, ale Bogiem nas wszystkich, jak my jesteśmy. I to poselstwo, że Bóg jest naszym Ojcem, było tym najwspanialszym, podstawowym źródłem imienia Boga dla każdego osobiście, dla zboru i dla Kościoła. Ja chciałbym w liście, nie w liście, tylko w Ewangelii Jana, zaraz na początku my czytamy pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 11 wiersz: do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Lecz którzy go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. I chciałbym jedno powiedzieć, że to najwspanialsze poselstwo, które zauważamy właśnie w tej, już w tej modlitwie Ojcze Nasz przekazanej przez Pana Jezusa, nam o czymś mówi. W żydowskiej modlitwie Szymon Esre Jehowa, czy Jahwe, to imię wymawiane jest 27 razy. 27 razy. Imię Bóg jest 13 razy. A Bóg jako Ojciec jest wymieniony tylko 2 razy w tej modlitwie Szymon Esre. W Nowym Testamencie dla uczniów Pana Jezusa imię Ojca stało się ubłogosławieniem wszystkiego tego, co jest zawarte w dziele odkupienia. I możemy porównać, że w Starym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony 11 razy. A w Nowym Testamencie, nie wiem, czy kto z was to liczył, można wziąć konkordancję, 155 razy. Czy zauważamy tą różnicę? Bóg jako Ojciec jest wymieniony 155 razy w Nowym Testamencie. I w słowach Pana Jezusa imię Ojciec jest tą najwspanialszą Ewangelią. Dlatego kiedyś na ten temat rozmawiałem na grupie domowej, było dosyć tacy z różnych środowisk, byli ci słuchacze, takie dwie niewiasty zaczęły płakać. Ja tak powiem, czemu płaczą? Bo mówi, bo ta najwspanialsza modlitwa Ojcze Nasz, jak myśmy odchodzili od konfesjonału, tośmy mieli tam tyle, a tyle razy za karę tą modlitwę powiedzieć. Czy zauważamy, do czego może dojść? Ja to mówię ze smutkiem, z przerażeniem, dlatego że niestety tak jest po dziś, dzień dzisiejszy. I dlatego imię Pana jest, imię Boga jako Ojca jest to najwspanialszą Ewangelią i my dowiadujemy się, że Bóg nie jest tylko Bogiem narodu izraelskiego, nie jest tylko Ojcem narodu izraelskiego, ale jest Ojcem moim i Twoim, każdego z nas. To jest wspaniałe poselstwo i to nam utorował Jezus, tą drogę przez swą śmierć na krzyżu Golgoty. I chciałbym powiedzieć jedno, że my możemy zauważyć, ja sobie wynotowałem takie wersety tu, kiedy Pan Jezus powoływał uczniów nad brzegiem morza, brzegiem tego jeziora Genezaret, to w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza czytamy, Pan Jezus powołał swoich pierwszych uczniów. Pierwszych uczniów. A kiedy czytamy od 13 do 17 rozdziału Ewangelii Jana, my wiemy, że Pan Jezus zaczął swoje nauczanie, swoją publiczną działalność od nauczania w kazaniu na górze. I tam nauczał wszystkich i tam wszyscy, którzy byli, poznali, że on uczył inaczej, uczył jako moc mający. To wszyscy poznali, że coś zupełnie innego było. A teraz, kiedy Pan Jezus wiedział, że już po raz ostatni odprawia tą wieczerzę paschalną, ostatni raz z uczniami był, to on od 13 do 17 rozdziału, on mówi o tym wszystkim, co będzie. To jest jeszcze takie resume, takie powtórzenie tego nauczania, ale tylko do swoich uczniów. I wtedy w 15 rozdziale Ewangelii Jana, ja to przeczytam w 14 wierszu, jest napisane 15 rozdział, 14 i 15 wiersz. 15 rozdział, 14. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie cokolwiek, ja wam przykazuję. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. A więc widzimy, taka zmiana nastąpiła, że uczniowie już nie są uczniami, którzy tam sługami, ale są przyjaciółmi, bo przyjaciel wie od swojego Pana, który jest jego przyjacielem, co będzie dalej. On im powiedział wszystko, co będzie. I on ich teraz już podniósł do rangi przyjaciół. Ale idźmy dalej, jeszcze troszeczkę dalej. Chciałbym powiedzieć, że w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, ja wierzę, że my wszyscy znamy tą historię, kiedy po zmartwychwstaniu przyszła do grobu Pana Jezusa Maria. My czytamy 20 rozdział, 16 wiersz. Jakie Jezus Mario, która obróciwszy się, rzekła mu: rabuni, co się wykłada, nauczycielu. Ona poznała, że to jest zmartwychwstały Jezus. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i do Boga waszego. Zauważmy jedno. Pan Jezus mówi: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i mówi: powiedz braciom moim. Zauważamy, Pan Jezus powołał uczniów, Pan Jezus uczynił ich przyjaciółmi, a teraz ich podnosi do rangi braci. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę? A to się stało dzięki temu, że Pan Jezus poniósł śmierć na krzyżu Golgoty. I my czytamy w Ewangelii Mateusza również o tym, 28 rozdział, 10 wiersz, to my czytamy: wtedy im rzekł Jezus: nie bójcie się, idźcie, opowiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mię ujrzą. W liście do Efezjan apostoł Paweł pisze, zaraz w pierwszym rozdziale, piątym wierszu, który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej. Który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów. I możemy zauważyć jedno, że Pan Jezus przez swą śmierć na krzyżu Golgoty nam utorował drogę do zbawienia. I teraz my mamy dalej takie wersety, które już apostoł Paweł pisze w listach do poszczególnych zborów. I w liście do Galacjan apostoł Paweł pisze w ten sposób do Galacjan, do zboru, którego tak jeszcze go nie powitał zaraz na wstępie, a on do nich pisze, Galacjan 3 rozdział, 26 wiersz: albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. A w 29 wierszu jest napisane: jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. A więc tu pisze: albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. A więc jest to osiągalne dla nas przez wiarę. I gdy my popatrzymy do listu do Rzymian, 8 rozdział, to jest to znane takie bardzo miejsce, często czytane. To jest od 14 wiersza, 8 rozdział. Bo którykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iżeśmy dziećmi Bożymi. I teraz może takie pytanie, czy my mamy to poświadczenie w sercu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami Bożymi. To jest bardzo istotne. My wiemy, że teraz różnie się głosi Ewangelię, no ja jestem nieraz tak i przerażony tym, że tak się spłyca te Boże prawdy, że Jezus Chrystus nie jest ukrzyżowany, nie jest centrum naszego zwiastowania, a zauważam również i to, że kiedy przychodzą takie różne chwile trudności, to wtedy zaczynają, a czy ja naprawdę się nawróciłem, czy ja narodziłem się na nowo. Chciałbym powiedzieć, że już troszkę przez te wiele lat służby duszpasterskiej, bo bardzo często z tym się w tej służbie jestem, jak się jakiś problem pojawia, często stawiam to podstawowe pytanie, czy ty masz pewność zbawienia? A jak już tak ktoś, no a czy ty wiesz, kiedy się narodził? Ty masz metrykę z Urzędu Stanu Cywilnego czy z Kościoła, tak? Tam wiesz, kiedy to jest napisane. A czy wiesz, kiedy się narodził na nowo? Bo jeśli to jest jakoś tak, no kiedyś tam coś było, to diabeł przeciwnik w takich chwilach trudności przyjdzie, on to zacznie powiedzieć, to iluzja, to ci się tak zdawało. Chciałbym powiedzieć, że każdy musi mieć tą pewność, od kiedy stał się dzieckiem Bożym. U nas bardzo często w czasach, no w tych różnych sposobach uwielbiania, no jest taki też piękny refren, który mówi, a imię moje jest zapisane, ale czy ci wszyscy, którzy tak robią, mam tą pewność, ja nie jestem tego pewien. Mam trochę obawy. Nie wiem, czy znacie, jest takie świadectwo jednego, to miało miejsce w Afryce, w jednym, nie wiem, czy to było Kongo, czy Kamerun, w każdym razie w jednym z tych kolonii dawnych francuskich, ewangelizował biały brat. Ewangelizacja była pod namiotem i ta ewangelizacja już była kilka dni, tam większość było czarnych, tam było trochę i białych, którzy z nim byli. I na jednym z tych wieczorów ewangelizacyjnych za kazanicą stoi, za tym pulpitem stał kaznodzieja i wchodzi taki murzyn i ma taki duży pień, taki kół drewniany, tak ostro z jednej strony zaostrzony i topór na drugim ramieniu i tak wchodzi do tego namiotu. No, możemy sobie tak wyobrazić, że ten cywilizowany biały brat, no tak, no, trochę się nieswojo poczuł, no bo tu są tam, no byli murzyni, no, a tutaj taki czarny z tymi białkami, to jest taki, no można się troszeczkę przestraszyć. On nic nie mówił, ten przerwał swoje kazanie, no co będzie dalej, tak przechodzi, w pewnym momencie się zatrzymuje i kładzie ten pal na podłodze, na ziemi, no bo tam nie było podłogi, to był namiot i wali w to siekierą, aż to wbił. No i patrzy, co dalej. I ten mówi, no ja powtarzam tak, jak to w tym świadectwie było, panie diable, ja się tutaj nawróciłem, ja tu oddałem swoje życie Jezusowi, już nie jesteś moim panem, ale pan jest moim panem, a to jest dowód, ten pień, który tutaj wbiłem. Możemy powiedzieć, że jest inna mentalność może tych murzynów niż nasza, ale chciałbym powiedzieć, nam się powinno rozchodzić o to, żeby mieć tą pewność. Czy masz tą pewność? Na tą pewność to musi sobie każdy odpowiedzieć sam. Chciałbym powiedzieć, tu jest powiedziane, tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu i żeśmy dziećmi Bożemu. Tego się nie wmówi, jak u nas tak przy słowie o Żydach, w Żydach chorobę. Nie, to musi każdy przeżyć. A jak to kto przeżyje, to mu tego nikt nie zabierze. I będzie pamiętał, że był taki dzień w moim życiu i ten dzień trzeba, chciałbym powiedzieć, pamiętać, bo przyjdą chwile, diabeł przeciwnik, póki my chodzimy w tym ciele, to on koło nas krąży jak lew ryczący i on chce wzbudzić wątpliwości. My wiemy, że ten przeciwnik, kusiciel przyszedł do Ewy i on nie powiedział, Pan Bóg nie powiedział prawdy. On tak nie powiedział. On powiedział, czy aby? To jest takie, no, wprowadza się wątpliwość. To jest taktyka przeciwnika szatana, prawda? On mówi, czy aby? My, nasza główka pracuje i my zaczynamy się zastanawiać. No to ładnie wyglądał ten owoc, tak? No i był między innymi wprawdzie to, ale czy aby? A jeszcze taka oferta, będziecie jak Bóg, będziecie jak bogowie. Oj, to już coś wielkiego, prawda? I zwiódł. I my wiemy, że to były te skutki. Dlatego ja tak bardzo chciałbym na to zwrócić uwagę i chciałbym każdemu z nas powiedzieć, że dzisiaj, jeśli jesteście tutaj, ja was nie znam, jestem tu w zborze w Chełmie po raz pierwszy. Chciałbym tylko jedno powiedzieć, że na temat modlitwy Ojcze Nasz można by jeszcze wiele mówić. Ja chcę się w moim limicie czasowym zmieścić i chciałbym na zakończenie jeszcze raz tylko zaapelować. Jeśli nie masz tej pewności, to tą pewność możesz dzisiaj otrzymać. Ale musisz przyjść pod krzyż Golgoty i powiedzieć, Panie, ja chcę mieć tą pewność, że imię moje jest zapisane w Księdze Żywota. Tu nie ma, tak mówię, nie ma przelewek. Ja chciałbym powiedzieć, że my przyjdziemy, każdy z nas, czy prędzej, czy później, przed oblicze Boże i wtedy jest napisane bardzo wyraźnie w objawieniu Jana, czy jest Twoje imię zapisane. Jeśli masz tą pewność, to ci tego nikt nie zabierze. A jeśli nie, to i taka chwila. I chciałbym powiedzieć, że ja was nie znam, ale może macie kogoś najbliższego, dzieci, rodziny. Ja na to jakoś zwracam uwagę, bo wiem, że bardzo wiele osób nie ma tej pewności. I może jeszcze tylko króciutko powiem kiedyś, to było już bardzo dawno, w 1959 roku przyjechał do nas misjonarz z Indii, to był Harald Gross. I ten misjonarz usługiwał i właśnie w tym kontekście on wskazywał na wspaniałość Jezusa. I on mówił o tym, że on działał w Indiach od roku 1932, a więc bardzo dawno, a on był tak dosyć w takim zborze ostro, można powiedzieć, wychowany, bo on się nawrócił w zborze brata Wigglesworta. A Wigglesworth to był taki, no nie wiem, czyście czytali, ten apostoł wiary, jest taka książka. On tak był nieraz taki bardzo szorstki, nie? Ten brat, zanim on poszedł na misję, on był ekspedientem w sklepie i był zawsze oburzony, bo mówi tam Anglicy, to jak różnie się zachowywali w tym sklepie, on się z nimi stykał, ale tak jak przyszli na nabożeństwo, to tacy święci, mówi, a już najgorzej to było po południu, bo tam po południu byli zawsze na, też było drugie nabożeństwo i mówi, jak tak siedział ktoś jak mumia z wydłużoną twarzą, to też i zasnął, nie? I wtedy miał ten Wigglesworth taki wykrzyknik, ir biful cornet bif, wywoły pełne wołowiny, to się wszyscy zrywali, nie? Chciałbym powiedzieć, to on to osobiście opowiadał. I kiedy on przyjechał do Indii, to on zaczął głosić Ewangelię w bardzo ciekawy sposób. I on to u nas przekazywał. I on wskazywał na Jezusa, jakim Jezus jest wspaniałym. I kiedy byśmy tak się tylko przyjrzeli tej religii hindu i jakie te straszne bożki są, jak one wyglądają na zewnątrz, nie? Ta wiśni, ta bogini piękności, płodności ma naszyjnik czaszek ludzkich, a spódnicę ma z odrąbanych ramion ludzkich, nie? I mówi, i ja teraz tym, którzy się do takich bóstw modlą, zaczynam im mówić o Jezusie, że Jezus jest pełen miłości, mówi, to najbardziej przemawiało. Mówi, nic, on ich nie mówił o odrzućcie to, ale on wskazywał na Jezusa. A potem wskazywał na Jezusa, że u Niego trzeba być zapisanym. I pan, no tak on mówił, no to są może ludzie z innej mentalności, ale chciałbym powiedzieć jedno. Kiedy u nas, w naszym zborze i na terenie naszych zborów usługiwać zaczął, i on zaczął mówić o tym, czy imię Twoje jest spisane, czy masz tą pewność, to chciałbym powiedzieć, że no wtedy byłem dużo młodszy, ale jak popatrzę na wiele starszych osób, które lata chodziły do naszej społeczności, na nasze nabożeństwa, potrafiły się nawet pomodlić. A jakbym się zapytał, czy masz tą pewność, bo jeśli nie, to przyjdź, ja będę się z tobą modlił, to ja takie oczy robiłem, ile osób wyszło. Ona to bardzo zwraca uwagę. Ja się tego trochę i od niego nauczyłem, bo potem okazuje doświadczenie, że w chwilach kryzysu, a brak tej pewności. Dlatego niech każdy z nas tą krótką chwilę usługi, chciałbym zakończyć tym, ma tą pewność, ubiega się o tą pewność, to co jest napisane w liście do Rzymian, że tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi i tego nam nikt nie zabierze. Tego nam nie wmówi. My tego jako rodzice naszym dzieciom czy moim wnukom nie wmówimy. To musi każdy przeżyć, ale jak przeżyje, mu tego nikt nie zabierze. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.